każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
5 minut po godzinie 10, Bogdan Sadowski. Dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj zdecydowanie w innej formule niż tą, którą znamy od lat. Formuła telefoniczna, dwóch gości do 10.30 i dwóch gości od 10.35. W tej parze Marek Surmacz reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
I Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
To tak jak i ta rozmowa, tak i przez kolejne dwa tygodnie będziemy właśnie kontaktowali się z państwem telefonicznie. No, wpisujemy się w te ogólnopolskie zalecenia, by ograniczać kontakty do minimum i tam, gdzie no, jest to zbyteczne, ich po prostu unikać. Stąd ta, a nie inna forma naszej rozmowy. Rozumiem, że panowie akceptujecie.
Jak najbardziej.
Dobrze, przejdźmy zatem do tematyki, bo ona w zasadzie jest tylko jedna dzisiaj do 11. Wprowadzenie przez rząd te wyjątkowe rozwiązania w sprawie koronawirusa będą wymagały od nas ogromnej odpowiedzialności, wytrwałości i determinacji. Pytanie, czy to przyniesie tylko efekty i pożądane skutki. Na przykład włoski pokazał, że tam się to nie udało, a u nas, pana zdaniem, jak to będzie wyglądać? Jeśli w ogóle takie pytanie jest zasadne, Marek, co masz na początek, proszę.
Z oczywistych powodów to od nas samych zależy, dlatego właśnie, że w włoskim wariancie się nie udało i wszyscy Polacy, mam nadzieję, wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że zagrożenia dziś występujące, czy skutki już występujące we Włoszech, to także efekt niefrasobliwości samych Włochów i raczej chyba też braku zaufania do rządzących, dlatego że nie dość, że zbyt późno podjęto wszelkie działania na poziomie rządowym, to nie było tych działań jakby współgrających. Polska jest najlepszym przykładem od kilku tygodni zaangażowania wszystkiego i wszystkich, co możliwe, by zapobiec właśnie temu, co się wydarzyło we Włoszech, wydarzyło się w innych krajach. Polacy wobec zagrożeń potrafią się jednoczyć, Polacy wobec zagrożeń przewartościowują też swoje poglądy, dość fundamentalnie powiedziałbym, i zależy nam na tym, aby w tej chwili przyjmować ostrzeżenia i te wszystkie działania jednak ograniczające naszą swobodę w porównaniu do codzienności, że to ma służyć ostatecznie nam samym. Najpoważniejszym problemem, niestety, to muszę podkreślić, nie wszyscy tego to dostrzegają, po wczorajszych wieczornych decyzjach czy popołudniowych decyzjach rządu. Dzisiaj od rana w wielu sklepach jest dość duże natężenie. Nie powiedziałbym, że panicznie dokonywane zakupy, ale dość duże natężenie. Tak jakbyśmy sobie nie zdawali sprawy, że przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych w bezpośredniej bliskości, choćby w oczekiwaniu do kasy, żeby zapłacić za zakupy, w takich porach zwykłego, sobotniego natężenia sporego, już może być bezpośrednią przyczyną kontaktu czy kontaktem z osobą zakażoną, która może nie być świadoma nawet tego, że jest nosicielem tego wirusa, a przy okazji pobytu w sklepie rozda kilkunastu, kilkudziesięciu. Potem ta grupa ludzi, będąc zakażonymi, rozdaje dalej wirusa już liczonymi w setkach, więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zagrożenie jest poważne i że nasze zachowania codzienne będą opisywały skutki tego, co w naszym najbliższym otoczeniu dziać się będzie.
Pozwoli pan, że teraz Radosław Wróblewski. A jak pan odbiera te ostatnie decyzje premiera i rządu, czyli wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego? Na co się z tym wiąże zamknięcie częściowe granic oraz ograniczenie zgromadzeń publicznych? To są działania, jak niektórzy mówią, na wyrost, czy decyzje konieczne tu i teraz?
Ja myślę, że każda decyzja, która będzie zmniejszać ryzyko rozszerzenia się pandemii koronawirusa, jest decyzją, którą się na dzień dzisiejszy też nie dyskutuje. Po prostu trzeba przyjąć do wiadomości. Oczywiście zawsze można dyskutować, natomiast też można dyskutować, dlaczego pewnych rzeczy nie zrobiono wcześniej. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę wszelkie działania, które związane są właśnie z zabezpieczeniem przed koronawirusem, odbywają się w Polsce od momentu, kiedy mamy pacjenta zero zdiagnozowanego. Tu zgodzę się z kolegą Markiem Surmaczem, że rzeczywiście ja też dzisiaj byłem tak sobie przejechać, zobaczyć i też jakieś naprawdę drobne zakupy zrobić i rzeczywiście zadziwia pewna aktywność części mieszkańców, ale powiem tak, tu Marku powiem też, ta aktywność dzisiaj jest mała w porównaniu z tym, co było w poprzednie dni. Także tutaj powiedzmy to, że akurat ogłoszono wczoraj, że z dniem dzisiejszym czy w najbliższe dni mamy właśnie stan zagrożenia epidemiologicznego. No po prostu zagrożenie to istniało wcześniej, a ludzie wcześniej byli jeszcze bardziej aktywni. No i tak naprawdę to już tylko i wyłącznie każdy musi sobie sam odpowiedzieć, na ile chce chronić siebie i na ile też musi i powinien chronić też innych, bo każdy z nas odpowiada za swoje bezpieczeństwo, swoje zdrowie i życie i za bezpieczeństwo, zdrowie, życie innych osób. I z tego należy zdawać sobie sprawę, nie należy ignorować żadnych komunikatów, które płyną zwłaszcza ze służb sanitarnych, medycznych. To po prostu naprawdę nie są, żarty się skończyły, od ponad tygodni w Polsce żarty się skończyły, a tak naprawdę na świecie i w Europie od ponad grubo miesiąca widzimy, co się dzieje. I ja bym też nie oceniał tam do końca, jak to jest we Włoszech, natomiast tak naprawdę warto skupić się na tym, co się u nas dzieje i co my sami możemy właśnie we współpracy też ze sobą zrobić, żeby unikać właśnie stwarzania możliwości generowania problemów tak naprawdę. I to, proszę Państwa, ma sens. Unikajmy w tym momencie dużych zbiorowisk ludzkich, unikajmy też tradycyjnych chociażby powitań, kiedy no mężczyźni zazwyczaj witają się dłoń w dłoń, kobiety się przytulają. Po prostu czas zweryfikować w tym momencie pewne swoje codzienne zachowania. Nie mamy wyjścia. My musimy się do tego dostosować i być na to przygotowani.
Sytuacja zdaje się być poważną, ale to, co się dzieje na terenie kraju, to no, zgodzicie panowie się ze mną, bądź nie. Ja nazwałbym profilaktyką na masową skalę. No, sęk w tym, żeby właśnie tak było to odebrane przez społeczeństwo. No niestety, to o czym panowie mówicie, ta panika, chociażby wywołana wykupywaniem towarów, no przeczy temu. Marek Surmacz, proszę.
No, ja bym chciał zwrócić szczególną uwagę na to, żebyśmy, chciałbym powiedzieć młodsi, ale nie należę do ludzi młodych, doświadczony jestem już życiowo, ale chciałbym zwrócić uwagę młodym ludziom w średnim wieku, żeby przede wszystkim w tych codziennych czynnościach zakupowych wyręczali swoich rodziców i dziadków, dlatego że oni są najpoważniej narażeni na ewentualne skutki tego koronawirusa. O tym już wiemy, to jest powszechna wiadomość. Tak samo weźmy pod uwagę też to, że przecież w sklepach załogi, oni wykonują pracę na co dzień, wykonują swoje obowiązki. To sprzedaż w sklepach, to jest obsługa w przychodniach, lekarze, pielęgniarki. My tam przychodzimy epizodycznie we własnej sprawie. Chcemy pójść we własnej sprawie. Gdy tymczasem oni, pracownicy, personel medyczny i obsługujący, narażeni są przez całe dnie i doby na obcowanie z masami ludzi, którzy przychodzą do nich w poczuciu zagrożenia i po pomoc. Dzisiaj naprawdę są dostępne, już tak powszechne i upowszechnione instrumenty kontaktu z lekarzem POZ-u, podstawowej opieki zdrowotnej, z naszym rodzinnym lekarzem, że możemy do niego wykonać telefon. Nie zrażajmy się tym w obecnej sytuacji, to będzie czwarte, piąte albo siódme połączenie. Oni tam są i czekają na ten kontakt bezpośredni. Oni nam wypiszą zdalnie e-receptę i wszystko, co będzie się od nas, czego będzie od nas wymagane, to pójście do apteki i zrealizowanie tej recepty, co też może wykonać za nas na przykład nasz syn albo wnuk, jeżeli jesteśmy starszymi ludźmi. Unikajmy możliwości łyknięcia tego koronawirusa. On jest naprawdę poważnym zagrożeniem, a dla ludzi starszych jest śmiertelny. Trzeba na to zwracać uwagę i o tym opowiadać. Widzimy z doświadczeń obecnych, że najpoważniejsze skutki dotykają ludzi, już jednak trochę takich, którzy przeżyli, którzy dolegają różne rzeczy wcześniej, mają słabszą odporność i w związku z tym oczywiste, jak żywy organizm zmęczony też chorobami poddaje się szybciej atakowi takiego wirusa.
Radosław Wróblewski.
No powiem tak, rzeczywiście jest taki czas pewnego też sprawdzianu z takiej solidarności obywatelskiej, społecznej dla nas wszystkich.
A zdajemy go czy nie? Jako obywatele?
Myślę, że bardzo różnie to jest. Myślę, że to jest bardzo różnie. Naprawdę. Ja powiem tak, no byłem w takich dwóch sytuacjach, gdzie widziałem gdzieś tam, na szczęście z daleka, ale powiem tak, osobę, która gdzieś zakatarzona idzie sobie powiedzmy w jakimś tam miejscu publicznym i tak dalej. My powinniśmy naprawdę myśleć o takich rzeczach, że no po prostu nie wolno. Jeżeli wykazujemy jakieś objawy przeziębienia, nie wychodźmy z domu, nie narażajmy siebie, nie narażajmy innych. I to nie musi być już koronawirus, to może być cokolwiek. Kolega Marek tutaj wspomniał właśnie, że ta choroba dotyka głównie osoby starsze z osłabioną odpornością, ale właśnie też osoby w różnym wieku, i młode, i w średnim wieku, narażone szczególnie, jak gdyby, które są chore, właśnie mają obniżoną odporność, są słabe, też powinny w tym momencie uważać. I ja, tak jak pan redaktor tutaj mówił właśnie, chociażby ta kwestia tego kupowania i tak dalej, też powiem jedną rzecz. Mimo wszystko człowiek będzie tylko człowiekiem. I ja też jako historyk, obserwując i analizując sobie, przywołując z pamięci różne wydarzenia z przeszłości Europy, chociażby Wielka Dżuma, Średniowiecze, Nowożytność, i powiem tak, zawsze będzie tak, że dużo ludzi będzie wykazywać właśnie objawy paniki, dużo ludzi będzie się gubić w tym wszystkim, będą roznosić się różne plotki, informacje trochę wyssane z palca, ale tak naprawdę trzeba to weryfikować. Dzisiaj też jest powszechny dostęp do internetu. Ja mówię, warto śledzić chociażby no, oficjalne strony albo strony, które też zajmują się profesjonalnie chociażby właśnie wirusologią, medycyną i też weryfikować to, co często gdzieś tam usłyszymy na różnych nośnikach, portalach społecznościowych, bo nie ma potrzeby takiej eskalowania takiego stresu, bo on i tak jest duży, bo on jest tak duży. Ja też powiem tylko jedno, że u nas tak naprawdę my mamy sytuację w fazie początkowej, to znaczy z dnia na dzień, zobaczcie Państwo, przybywa nam tych stwierdzonych zachorowań, no zdecydowanie mniej u nas wykonuje się tych badań, ale może być tak, że z tygodnia na tydzień ta liczba będzie wzrastać, więc my też musimy się uzbroić w taką cierpliwość i powiem tak, oby nie było tak, że te wzrastające liczby dopiero będą nam dawać do myślenia i będą mówić, a może faktycznie warto było popołudnie, sobota, wieczór sobotni spędzić w domu z najbliższą rodziną, a nie robić sobie jakieś party u przyjaciół, czy gdzieś jeszcze chodzić, szukać, czy gdzieś jakieś kluby są może akurat pootwierane, a może nie. Więc tak naprawdę wiele rzeczy jest w naszych rękach i my powinniśmy tutaj apelować właśnie poprzez wszelkiego rodzaju nośniki, publiczne media, chociażby właśnie taki prosty apel. Jeśli nie musisz, zostań w domu. Zwłaszcza to dotyczy młodych ludzi, którzy przez prawie 2 tygodnie nie będą chodzić do szkoły. Po prostu zastanówcie się, co robicie i bierzcie odpowiedzialność za siebie, za waszych rodziców, za waszych dziadków i za waszych bliskich, znajomych, sąsiadów.
I te apele, które tutaj panowie kierujecie, są zasadne, bo no, jedno już zauważyliśmy jakby na mapie Europy rozprzestrzeniania się wirusa, że standard zamożności państwa no, nie gwarantuje nam, że poradzimy sobie z epidemią. Zatem tutaj potrzeba...
Nie.
Właśnie,
tutaj epidemia potrzeba, nie zna granic.
Tak jest, tutaj potrzeba tej profilaktyki.
Nie patrzy na portfel, niczyj, nikogo i tak dalej. To jest po prostu, no powiem tak, proszę nie odebrać tego źle, ale to często takie przysłowie i to też z Azji mające swoje korzenie, obyś żył w ciekawych czasach. Niestety dożyliśmy takiego czasu, że po prostu, no tak naprawdę pojawiają się zagrożenia, na które też sami nie mamy wpływu. Medycyna nie ma na nie wpływu. Żaden system służby zdrowia, publiczny czy prywatny, nie ma na to wpływu w tym momencie.
Panowie,
jesteśmy troszeczkę też bezradni.
Spójrzmy teraz na problematykę od strony politycznej. Czy sytuacja w kraju wymusiła zawieszenie broni pomiędzy władzą a opozycją, czy dalej widać elementy politycznej walki? Marek Curmacz na początek.
Jeżeli one są, to gdzieś tam zupełnie pojedyncze i raczej szkodzą całej sprawie, a jeżeli chodzi o całościowo tak szerzej spojrzeć na opozycję, to ja patrzę z punktu widzenia oczywiście uczestnika odpowiedzialności za kierowanie sprawami państwa, to jest moim zdaniem, może nie wzorcowo, ale jest już dobrze, a jestem przekonany, tak jak my w tej chwili rozmawiamy z kolegą Wróblewskim, że zbieżne mamy poglądy, bo w obliczu zagrożenia takich poglądów równości dla teraz radykalnych mieć nie można. Dlatego, że to zagrożenie, tak jak wspomniano wcześniej, dotyczy bez względu na barwy polityczne każdego z nas i każdego z naszych bliskich i wszystkich wokół nas, sąsiadów i tak dalej. Na pewno, patrząc na to politycznie, już szerzej trochę w kontekście doświadczeń innych rządów czy rządów innych państw Unii Europejskiej, to one prezentują bardzo różne postawy i są takie brutalnie realistyczne, które zakładają wręcz statystyczny, przepraszam za brutalność, ale pomór, że tak musi być, że każda grypa zabija, tylko się o tym nie mówi, że to jest nagłośnione zbyt mocno. Gdy tymczasem inne z państw, inne rządy innych państw, widząc te skutki, chcąc zapobiec tym skutkom bardzo dramatycznym, bo mało kto mówi o tym, że każdy, nawet najmłodszy, który przebędzie to zakażenie tym wirusem, może mieć trwałe zmiany w swoim zdrowiu, w swoim organizmie na całe życie. Ten wirus, jak żaden inny, naprawdę może doprowadzić do spustoszenia już w tej postaci cięższej po zapaleniu płuc, może doprowadzić do poważnych następstw na całe nasze życie. I teraz wyobraźmy sobie 20-parolatka, sportowca, no dość lekko traktującego sobie tą sytuację, a jestem silny, zdrowy, piękny i długie życie przede mną, że on sobie zlekceważy i niech zapadnie na ten wirus w postaci ciężkiej i wymaga na przykład wspierania czynności oddechowej, bo stan zapalny jego płuc będzie już tak daleko postępujący, musi mieć trwałe zmiany. Praktycznie rzecz biorąc, takim lekceważeniem możemy sobie swoje zdrowie zrujnować na całe życie. Musimy mieć tego świadomość. Więc mówię, jestem zadowolony z tego, że o tych sprawach opozycja z rządem mówi jednym głosem, że się spotyka, że podziela poglądy i że jest właściwie z rządem w tej trudnej sytuacji. To tak powinno być.
Radosław Wróblewski, proszę.
Ja powiem tak, nawet jak będzie różnica zdania, pewno gdzieś tam jest, to jest tylko i wyłącznie dla dobra całości sprawy, po to, żeby wypracować jakieś dobre wspólne rozwiązanie, obrady Senatu, obrady Sejmu i tak dalej. Natomiast prawda też jest taka, że rzeczywiście pewne rzeczy związane z taką wielką polityką powoli schodzą na plan dalszy, ale nie ma się co dziwić po prostu. I ja myślę, że my jako osoby tutaj publiczne, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, samorządowcy, niezależnie od barwy politycznej, my powinniśmy pełnić taką rolę właśnie osób, które też proszą, apelują, uświadamiają i też same odpowiedzialnie się zachowują. Odpowiedzialność bierzemy za siebie oraz za innych w tym momencie. I tak naprawdę rzeczywiście, tak jak tutaj kolega Surmacz powiedział, różne kraje podchodzą do tego, chociażby Wielka Brytania, gdzie premier wprost sformułował, że wielu z nas będzie musiało szybciej się pożegnać na zawsze z bliskimi, a z drugiej strony właśnie na przykład nie odwołano jakichś imprez sportowych czy wielu różnych rzeczy, które tam się dzieją na bieżąco. I to też no, każdy bierze za to odpowiedzialność, za takie decyzje. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że te kroki, które są podejmowane obecnie w Polsce albo które będą podejmowane, ja też powiem, że też jako właśnie opozycja, Małgorzata Kidawa-Błońska też jako kandydat, też wysuwają różne propozycje właśnie legislacyjne i na tym warto się skupiać, bo też ta epidemia uderzy w naszą gospodarkę, głównie w przedsiębiorstwa, co zwłaszcza w usługi, rynek usług, co już powoli będzie widoczne. Jeżeli powiedzmy mamy rozmawiać i rozmawiajmy właśnie o tych dobrych rozwiązaniach, to niech ta polityka temu w tym momencie służy, że budować trzeba dobre rozwiązania, a różnego rodzaju ograniczenia, jeżeli one w efekcie przyniosą na przykład w czasie, w tym momencie rozłożenie zachorowań w czasie, ale nie taki progowy, wysoki skok tych zachorowań, to one też pozwolą być może te kroki na to, żeby nasz system służby zdrowia w miarę racjonalnie radził sobie z tą epidemią. Wiemy, że różnie jest też w różnych regionach kraju, wiemy, że też różnie było w naszym regionie lubuskim, ale też były później wspólne spotkania polityków różnych szczebli, szukano wspólnych rozwiązań i to jest najważniejsze i tego po prostu też konsensusu trzeba ciągle, nieustannie szukać.
No i poruszył pan jeszcze ostatnią sferę tematyki, którą chciałem tutaj panom zadać. Gospodarka, bo to, że spowolni, to już jest jasne. Gdzieś tam w zawieszeniu, być może nawet recesja, której nie da się zatrzymać. No chociaż konsumpcja artykułów spożywczych wzrosła. Jak według panów, jeszcze tak krótko, proszę, po dwie minuty, to co się dzieje, ta epidemia w zasadzie, jak będzie miała wpływ na gospodarkę, jak daleko będzie miała wpływ na gospodarkę według was już teraz z perspektywy no, dzisiejszego dnia, jak to wygląda? Marek Surmacz.
No, pewne ograniczenia powodują na pewno też ograniczenia gospodarcze, ale ja jestem przekonany, że tak krótkotrwały czas na razie założony, zakładam skrajnie, że to będzie 10 dni plus 20, żeby przejść na już takie modelowe wyliczenie i przewidywanie ewentualnie skutków zachowań, także gospodarcze. Jestem przekonany, że per saldo, jeżeli chodzi o cały rok gospodarczy, cały rok finansowy, to aż tak istotnie to nie wpłynie. Natomiast jestem też przeświadczony o tym, że rząd jest przygotowany na ten wariant, bo ja jestem, zaufałem rządowi absolutnie i uważam, że przed podjęciem tych decyzji jest pełna świadomość konsekwencji także finansowych, także różnego rodzaju rekompensat możliwych, które spowodują odciążenie czy odbarczenie skutków gospodarczych poszczególnych przedsiębiorców. Jak to będzie wyglądało, dowiemy się, bo nie wyobrażam sobie, zresztą to zapowiadała pani minister Emilewicz, czy prezydent, także Andrzej Duda, że w tej obecnej sytuacji to jest także egzamin dla rządzących, ale i rządzonych. Więc ja jestem też przygotowany na takie zachowania, które nie będą eskalowały poczucie strachu z otoczenia, tylko bardziej obaw i mobilizowały do odpowiednich postaw osobiście i w najbliższym otoczeniu, w najbliższym otoczeniu domowników. Kolega Wróblewski powiedział poprzednio, że nie spotykajmy wśród najbliższych. Najbliżsi to dość szerokie grono. Domowników. Spędzajmy czas w naszych domach. Samotne osoby odwiedzajmy z naszej rodziny, żeby zapewnić im opiekę. Natomiast spędzajmy czas w domach. Zróbmy sobie własną, dobrowolną, jak nie musimy pracować. Ja akurat jestem na stanowisku, na którym nie mogę pozwolić sobie na żadną izolację, a pewnie tak jak moi pracownicy, podlegli pracownicy, mogliby spędzać czas zdalnie wykonując pracę, to każdy, kto może, niech pozostanie w domach i jak najbardziej ograniczy swoje kontakty z innymi ludźmi w otoczeniu.
I jeszcze Radosław Wróblewski.
Ja króciutko, Marku, powiem tak, bo powiedziałeś, że absolutnie masz zaufanie. Ja tylko też zawsze przywołuję w takich sytuacjach taki cytat Karla Raimunda Poppera, klasyka filozofii politycznej. Nie należy ufać wielkim ludziom, bo wielcy ludzie robią wielkie błędy. A więc miejmy...
Na razie ich nie ma.
Marku, ja tylko tak przywołuję.
Zweryfikuję, jeżeli doświadczę. O tak.
Ufam Popperowi i powiem też tak, proszę Państwa, w to, co oczywiście mówił, ale proszę Państwa, gospodarka na pewno to odczuje, już odczuwa wiele branż, na przykład branża transportowa i tak dalej, więc tu jest dużo zagadek przed nami i ja myślę, że w tym momencie trzeba działania podejmować, chociażby kwestie spłacania kredytów, chociażby kwestie podatkowe, chociażby kwestie właśnie ulg dla firm. Mamy zamknięte instytucje, szkoły na przykład. Urzędy też będą pewno z czasem ograniczały dostęp do swoich tak zwanych okienek. Więc wiele,
ale z tego
wiele
nie rzeczy... ma skutków. Z tego nie ma skutków.
Nie, Marku, ale chodzi o to, że tak samo przedsiębiorstwa będą ograniczały, tak?
Przedsiębiorstwa, tak, i zgoda, ale transport działa, cargo jest nieotrzymane, także w ruchu międzynarodowym.
ale też usługi tutaj. Na przykład powiem tak, wizyta w tygodniu u fryzjera, o połowę spadła liczba klientów chociażby, tak? I takie przedsiębiorstwa też będą wpadły, małe właśnie, drobne przedsiębiorstwa mogą wpaść tak w pułapkę po prostu, tak? Zobaczmy też zamknięcie sklepów chociażby w galeriach, które mają być zamknięte poza spożywczymi aptekami i takie, które będą oferowały środki czystości. Gdzieś to w przedsiębiorców uderzy i tu też trzeba myśleć o zabezpieczeniu właśnie strat związanych z tą sytuacją koronawirusa i jego wpływu na gospodarkę.
Panowie, dziękuję, to tyle.
Jedno słowo
dobrze,
tylko na
proszę,
koniec.
Marek,
naprawdę, jeżeli wykonywałbym usługi fryzjerskie czy inne, szewskie, wolałbym zrobić sobie przymusowy urlop od klienta, niż zachorować i ponosić skutki tego na całe życie.
I to tyle. To była pierwsza część politycznego podsumowania tygodnia. Za chwilę druga, za kilka minut, z kolejną parą gości. Panom dziękuję dzisiaj. Forma telefoniczna, ale to chyba zrozumiałe. Marek Surmacz reprezentował Prawo i Sprawiedliwość.
Obyśmy zrobili. Byli. Wszystkiego dobrego.
I Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Jesteśmy ponownie. Druga część politycznego podsumowania tygodnia. Dzisiaj forma telefoniczna, zresztą tak przez najbliższe tygodnie na antenach naszych stacji. Będziemy z gośćmi rozmowy prowadzić, to chyba oczywiste i zrozumiałe w dobie tego, co wokół nas się dzieje. Kolejna para gości, tym razem są z nami telefonicznie Robert Anacki, reprezentujący Porozumienie.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Maciej Buszkiewicz, reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Słyszymy się, zatem przejdźmy do rozmowy. Panowie, jak odbieracie te ostatnie decyzje premiera, decyzje rządu, chociażby z wczoraj wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego? A co się z tym wiąże, to jest też częściowe zamknięcie granic, ograniczenie ruchu, również lotniczego, ograniczenie zgromadzeń publicznych i tak dalej, i tak dalej. To są działania konieczne tu i teraz, to są decyzje nieco na wyrost, mówiąc inaczej, profilaktyczne, bo u niektórych, no można odnieść takie wrażenie, wywołują stan paniki, panicznej wręcz, panicznych zachowań, co widać zresztą po sklepach. Robert Danacki na początek.
Szanowni Państwo, panie redaktorze, to są konieczne działania, które rząd polski podjął. Mamy podobną sytuację, jeżeli chodzi o koronawirusa, rozprzestrzeniania się jego w całej Europie i po innych krajach administracji, która nie zareagowała w sposób odpowiedni, widać tego skutki. Dlatego też te radykalne decyzje znajdują oczywiście akceptację również społeczną. Ja osobiście w tej całej procedurze uczestniczyłem dotyczącej diagnozowania. Jak wygląda tutaj przygotowanie państwa, mogę powiedzieć, od kuchni. Naprawdę te procedury, to wszystko funkcjonuje, a dodatkowe środki właśnie zapobiegawcze temu, aby się nie rozprzestrzeniał, ta taka kwarantanna narodowa nam wszystkim jest dzisiaj potrzebna i myślę, że rząd polski po prostu tutaj realizuje to, co jest konieczne. Nie można dzisiaj powiedzieć, aby minister, który naprawdę ma bardzo trudne decyzje, mówię tutaj oczywiście o ministrze zdrowia, w tej chwili do podjęcia z panem premierem, ale też z całą administracją, konsultując to na bieżąco z prezydentem, no podejmują jedyne właściwe decyzje. Chcę tylko uspokoić, że to nie jest żaden stan wyjątkowy, nie będą zamykane na ten moment, mam takie bezpośrednie informacje, żadne drogi, komunikacja między dużymi ośrodkami nie będzie wyłączana, bo się pojawiają takie informacje. Też chcę jedno dementi takie tutaj powiedzieć, ponieważ od osób, które mają autorytet społeczny, również w Gorzowie Wielkopolskim, słyszałem gdzieś tam w prywatnych rozmowach, że lekarze dostarczają takich informacji im prywatnie, że mamy na przykład 1000 osób chorych, tylko rząd o tym nie informuje. Bezpośrednio od najwyższych władz w Polsce otrzymałem informacje dementujące takie liczby i że wszelkie informacje dotyczące zachorowań są przekazywane na bieżąco. To, co Państwo otrzymujecie w komunikatach poprzez media, są to na bieżąco informacje, które posiada rząd i ani jedna osoba, która dodatkowo ma potwierdzonego koronawirusa, na pewno nie będzie ukrywana przed Państwem. Proszę naprawdę korzystać z rzetelnych źródeł informacji. No i mam nadzieję, że te wszelkie środki zdadzą egzamin, ale my przede wszystkim jako społeczeństwo.
Jak to wygląda od środka? Pozwoli Pan, że do tego za moment wrócimy, skoro Pan w tym uczestniczył, to o to też zapytam, a teraz jeszcze Maciej Buszkiewicz w pierwszym pytaniu.
Panie redaktorze, drodzy państwo, absolutnie uważam, że nie jest to działanie na wyrost. To jest taki moment w tej chwili, że nie ma czasu na chodzenie po galeriach handlowych, kupowanie rzeczy, które tak naprawdę do życia codziennego na chwilę obecną nie są nam potrzebne. To nie jest czas, żeby bawić się w pubach, ponieważ takie działania doprowadziłyby do tego, że nie tylko, bo ktoś, kto jakby neguje wprowadzenia tego stanu w tej chwili, tak naprawdę on nie dba, nie tyle, że nie dba też o siebie, ale nie dba o innych, bo to, co też wcześniej koledzy mówili w pierwszej części programu, osoba, która nawet nie ma świadomości, że jest zarażona, może również zarażać innych. Czyli to jest tak naprawdę każda osoba powinna wziąć odpowiedzialność za siebie, za najbliższych i wszystkich ludzi w swoim otoczeniu. W związku z tym jak najbardziej uważam, że jest to słuszne działanie. To jest właśnie ten moment, kiedy poważni politycy powinni wziąć na siebie poważne decyzje. Myślę, że tutaj poza sporem jest i to powtarzają zarówno osoby z partii rządzącej, jak i z opozycji. No, minister Łukasz Szumowski akurat stoi na straży porządku i wywiązuje się z tego jak najbardziej dobrze. Jest chwalony ministrem, który zachowuje powagę i rozwagę i ostrożność w tym momencie.
Zdaje się, że w ocenie specjalistów dziś oni są zgodni, że najważniejsze jest teraz wyrobienie u obywateli pewnej odpowiedzialności, pewnych nawyków, które pozwolą zachować ostrożność, ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi. No i przede wszystkim pozwolą wyhamować te zapędy, no w pewnym sensie paniki. Jeszcze raz odwołam się do tego, co się dzieje w sklepach. Ale zdaje się, że to ma pokłosie w naszej polskiej mentalności, szczególnie w latach 80., kiedy no jak był towar w sklepie albo był kryzys, to też do sklepów chodziliśmy i to teraz powraca. Zgodzicie się panowie ze mną albo nie, Robert Anacki?
No rzeczywiście tutaj obawy społeczne mają prawo się pojawiać i tym samym pojawia się taka lawinowa fala podejmowanych ad hoc decyzji. Wchodzimy do sklepu, widzimy, że ktoś bierze zgrzewkę wody albo cztery, wykupuje ostatnie, no powiedzmy tak oczami patrząc, sztuki papieru toaletowego, makaronu, tych najbardziej przydatnych rzeczy, które w takich sytuacjach kupujemy, no i reagujemy czasem w taki sposób ad hoc nieodpowiedni, ale to nie jest nic takiego, co by w jakiś sposób też mówiło o tym, że jesteśmy społeczeństwem, które wpada w panikę. Ja mogę tylko zapewnić, że bezpośrednio z Ministerstwa Rozwoju, tutaj pani minister Emilewicz informowała o tym w ostatnich dniach, konsultując to na bieżąco poprzez odpowiednią administrację z branżą, że ani żywności, ani produktów potrzebnych właśnie na bieżąco, to co mówił kolega, tych, które są niezbędne nam w tej chwili, w tym okresie takiej kwarantanny do życia, nie zabraknie. Jesteśmy naprawdę na to przygotowani, aby ten popyt wewnętrzny zaspokoić wielokrotnie. Dlatego też tutaj uspokajam po raz kolejny. A osobiście mogę dodać, że te wszelkie procedury i zachowanie tego takiego podejścia bez paniki, ale też reagowania, szczególnie patrząc i oceniając swoje zdrowie, należy realizować. Ja miałem taką sytuację osobistą, w której, tak jak pan redaktor przywołał, ja myślę, że będzie można o tym jeszcze kilka słów powiedzieć, musiałem zareagować, byłem hospitalizowany właśnie w województwie lubuskim i wszystko zagrało tak jak należy. Oczywiście są niewielkie szczegóły, co do których można by było wnieść uwagi, ale są to tak minimalne szczegóły na tle całej skali problemu, że można powiedzieć, że państwo polskie jest przygotowane. Więc a propos społecznych reakcji,
to może ja jeszcze
wcale nie dziwię.
Pan pozwoli, ja dopytam, czy ma pan jakiś pomysł, jak uspokoić, co zrobić, by stanować te złe nastroje społeczne?
Znaczy przede wszystkim chciałbym tutaj przekazać informację, że no, wygląda to w ten sposób, żebyśmy reagowali tak naprawdę na najbliższe otoczenie. To, co mówił kolega Surmacz też w pierwszej części, kolega Wróblewski, ale też kolega Buszkiewicz, no po prostu my w tej chwili musimy reagować na najważniejsze otoczenie nasze, czyli najbliższych i mamy sytuację, w której nasze zdrowie musimy obserwować. I przede wszystkim, kiedy widzimy u siebie symptomy, które mogą powodować na przykład to, że obniżymy czyjąś odporność. Nie chodzi tu o koronawirusa, tylko o każdy rodzaj przeziębienia, o każdą infekcję, czy to bakteryjną, czy wirusową, abyśmy reagowali na to w odpowiedni sposób, bo tak jak pan Marek Surmacz mówił, te wszystkie konsekwencje, które dzisiaj wywołuje ten wirus, mogą mieć wpływ na przyszłe zdrowie naszych dzieci, kolejnych pokoleń, czy całego naszego narodu. I to jest kluczowe, abyśmy zachowali tutaj ostrożność, higienę i wszystkie te instrukcje, które się pojawiają w otoczeniu medialnym, przekazywane przez administrację rządową, aby przez nas były brane na poważnie. To jest kluczowe.
I teraz
z drugiej strony,
co do
zapasów, zakupów, tak, kwestii gospodarczych, konsekwencji tego, naprawdę proszę nie wpadać w panikę. Już rząd przygotowuje też pakiet osłonowy dla gospodarki, dla mikroprzedsiębiorców właśnie w okresie, kiedy będziemy mieli zamknięte małe zakłady pracy, będzie trzeba zapłacić ten ZUS, podatki i tak dalej. To może za chwilę o tym, ale na to też już rząd się przygotowuje. Też mam takie informacje.
No tak, tutaj jak pan wspomniał, to już też wszystkie kręgi polityczne mówią, że potrzeba będzie kolejnej specustawy, która spojrzy tutaj przede wszystkim inaczej na gospodarkę. Maciej Buszkiewicz.
To od początku, zaczynając od pytania pana redaktora, jeżeli chodzi o sklepy, rzeczywiście no wpadanie w panikę w tym momencie jest najgorszą rzeczą, jaką jako społeczeństwo możemy zrobić, ale no powoli widać, że ta panika, mam wrażenie, że powoli ustaje, że ludzie już, mówiąc krótko, ci, co mieli zrobić wielkie zakupy, to już porobili. Ja powiem tak, że no, ja nigdy nie robię wielkich zakupów na zapas wraz z moją małżonką i kilka dni temu zaszedłem do jednego marketu, mówię, jak zrobię jakieś drobne zakupy, chociaż na 2-3 dni. Jak zobaczyłem kolejkę, która tam jest i ilość osób i to, co mają w koszykach, to po prostu odwróciłem się na pięcie i z tego marketu bardzo szybko wyszedłem. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność ludzi, tutaj też mówiliśmy o pracownikach służby zdrowia i pan Marek Surmacz wspominał o możliwości korzystania z recepty. I tu powiem z doświadczenia akurat mojej małżonki, która jest pielęgniarką, też to różnie bywa. Nie wszyscy rozumieją. Ludzie przychodzą i jeszcze czasami potrafią się awanturować, bo on chce receptę. Nie rozumie, że może wyjść, spokojnie zadzwonić do lekarza, lekarz mu wystawi tą receptę, dostanie tego SMS-a z kodem i będzie mógł ją zrealizować. Także no niestety niektórzy po prostu nie dorośli do takiej sytuacji, że rzeczywiście trzeba tutaj powziąć wszelkie ostrożności. Natomiast kolejna sprawa właśnie o tym, że ja rozmawiałem też w tym tygodniu z pewnym osobą z branży hotelarskiej, to mówi, że po prostu obroty w jego hotelu drastycznie spadły, a ta osoba wiadomo, ma stałe koszty, ma pracowników, musi płacić ZUS, kredyty zaciągnięte na działalność gospodarczą i taką osobą trzeba również pomagać i tym mikroprzedsiębiorcom, wspominanym zakładom fryzjerskim, kosmetyczkom. Oczywiście to są osoby, które tak jak Marek wspomniał, lepiej zamknąć na 2 tygodnie czy na miesiąc zakład, ale być zdrowym, nie narażać się na możliwością zarażenia się koronawirusem, ale te osoby też muszą jakoś funkcjonować i ich zakłady muszą funkcjonować. Pamiętajmy, oczywiście wszyscy jesteśmy przekonani, że sobie z tym koronawirusem poradzimy. Straty muszą być jak najmniejsze, oby jak najmniej osób zachorowało, jak najmniej zmarło, jak wiemy, już mamy przypadki śmiertelne w Polsce, ale jeszcze jest coś takiego jak dzień po zwalczeniu i poradzeniu sobie ze skutkami tej choroby zdrowotnymi, ale będziemy mieli skutki ekonomiczne, które też będą wpływały na właśnie na firmy, na osoby, które są zatrudnione, nie mają pełnej umowy o pracę, tak jak pan Marek Surmacz czy ja. Chociażby jako urzędnicy jesteśmy pewni, że na koniec tego miesiąca wynagrodzenie dostaniemy. Osoby zatrudnione często na śmieciówkach w firmach, które będą musiały zatrzymać swoją produkcję, to takie osoby tej pewności nie mają. I to jest właśnie ta sytuacja, co będzie dzień po, czy nawet teraz w trakcie tych działań, bo przecież na co dzień mimo że mamy te zaostrzone rygor i to musi jakoś, i to świat się kręci i musimy jakoś z tym żyć i funkcjonować. Dlatego też między innymi nasz kandydat na prezydenta Robert Biedroń przecież swój taki pakiet spraw przygotował na chwilę obecną i w dniu, w którym ją ogłosił, od razu powiedział: przesyłam do pana prezydenta, przesyłam do pana premiera, siedźmy, dyskutujmy nad tym, wykorzystajmy pomysły. Oczywiście każda partia ma swoje pomysły, usiądźmy wspólnie do stołu, wykorzystajmy to. Mam nadzieję, że żadna partia polityczna, żaden obóz nie będzie próbował wykorzystać tej sytuacji do tego, żeby pokazać, że myśmy się lepiej zachowali niż rząd, czy myśmy się lepiej zachowali niż opozycja. To jest nasza wspólna sprawa, wspólna walka z koronawirusem. Wykorzystajmy pomysły wszystkich. Każdy ma swoich ekspertów, każdy ma swoje wizje, jak temu zaradzić. Tu kolega Anacki mówił o tym, że rząd planuje i ma pewne pomysły właśnie, jak pomóc małym tym przedsiębiorcom.
No tylko konia z rzędem temu, kto dzisiaj będzie, kto dzisiaj już potrafi przewidzieć konsekwencje dla gospodarki te długofalowe, bo nie wiemy, jak długo ta walka będzie trwać i jak właśnie odbije się na gospodarkę.
Ale każda mała czy duża firma, która zbankrutuje z powodu koronawirusa, każde gospodarstwo domowe, które bardzo mocno ucierpi z powodu koronawirusa, to będzie porażka nie rządzących, tylko to będzie porażka klasy politycznej.
Panie redaktorze, i tutaj też do kolegi odpowiadając, no są to sytuacje wyjątkowe i rzeczywiście mamy na świecie, ale też mamy w Polsce wyjątkowo dobrych makroekonomistów, również w obszarze tutaj administracji rządowej, którzy potrafią przewidywać skutki dużych kryzysów. Zresztą w literaturze ekonomicznej są opisane skutki i procedury wyjścia z takich kryzysów. Można przyjąć różną metodologię. Przecież tak naprawdę mieliśmy wojny światowe, mieliśmy różne sytuacje historycznie, które pokazują, w jaki sposób modelowy można się odnieść do sytuacji podobnych odnośnie ekonomii tak naprawdę. I tutaj rzeczywiście administracja rządowa już w tej chwili, to co pan redaktor mówił, przygotowuje specustawy, ale też pakiet cały i jak najbardziej wszelkie propozycje opozycji są tutaj uwzględniane. Zarówno pan prezydent, zarówno pani minister Emilewicz, ale przede wszystkim Andrzej Duda tutaj dba o to w okresie kampanii, która przecież trwa, żeby również opozycja czy inni kandydaci mogli się w tym kontekście wypowiadać, bo tutaj stoimy ponad podziałami. Ja mam nadzieję tylko, że właśnie opozycja nie będzie wykorzystywała tego do walki politycznej, a to się nie dzieje na ten moment. Oczywiście ta kampania pewnie się zaostrzy i jak się konsekwencje pierwsze pojawią w końcówce na przykład tej kampanii, to ja chciałbym, abyśmy te słowa dzisiaj, szanowni państwo, zapamiętali, w których chcę przywołać to, że tak deklarowana pomoc, czy ona będzie miała miejsce właśnie w tym momencie, o którym mówił tutaj mój kolega, z którym dyskutujemy. W momencie, kiedy po poradzeniu sobie, w co bardzo głęboko wierzę, z tą szerzącą się po Europie pandemią, no będziemy mogli zaryzykować to stwierdzenie, że wszyscy jako naród, opozycja, ale także obóz rządzący zdaliśmy egzamin i będziemy mogli odbudowywać te straty, bo one będą. I tak właśnie trzeba dzisiaj też narować. Trzeba być uczciwym, że będzie trzeba zaciskać kasa, trzeba będzie po prostu do tego podchodzić racjonalnie.
Skoro jest pan już przy głosie, to jeszcze zapytam krótko, bo wspomniał pan, że uczestniczył pan w tym całym procesie diagnozowania. Tak. To nie omieszkam zapytać, jak to wygląda, jak to działa.
Panie redaktorze,
od środka. Czy sprawdzają się te wszystkie procedury?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że wszystko zaczyna się u nas samych. Ja osobiście podróżuję dużo po Polsce, ale też po Europie i mam kontakt też z ludźmi w ostatnim okresie. Miałem, bo po świecie akurat nie podróżowałem w ostatnich tygodniach, jedynie po Europie, ale generalnie rzecz biorąc miałem kontakt z ludźmi, którzy wrócili dopiero co z Azji, ale też z ludźmi, którzy byli w tych obszarach, na przykład Włoch, gdzie najbardziej zaognione były miejsca, jeżeli chodzi o, że tak powiem, przyrost tych osób u których wykryto koronawirusa. I kiedy pojawiły się u mnie objawy typowe dla koronawirusa, ten duszący kaszel, a właśnie niedrożność oddechowa, gorączka, która tam, stan podgorączkowy się pojawił, a po prostu wykonałem telefon do sanepidu, czy tam jednostek odpowiedzialnych właśnie za to, na stronach internetowych znalazłem odpowiednie numery. Skierowano mnie, z wielkim spokojem zrobiono wywiad, skierowano mnie do lekarza rodzinnego, z którym również bez problemu odbyłem konsultacje telefoniczne. Lekarz rodzinny wskazał, że rzeczywiście należałoby tutaj, poprzez to, że jestem też w grupie ryzyka większego ze względu na inne schorzenia, poddać się badaniu. No i kiedy poinformowałem o tym sanepid i odpowiednie jednostki te administracyjne, poinformowano mnie telefonicznie, że zostanie transport medyczny do mnie wysłany i będę poddany badaniu w szpitalu w Zielonej Górze. No i dla uspokojenia sytuacji przez kilka, że tak powiem, pierwszych godzin, gdzie telefony się rozdzwoniły, dotarła ta informacja do kilku osób, no po prostu nie komunikowałem tutaj publicznie, jako osoba też publiczna, żeby właśnie, i o to apeluję też do wszystkich, nie zaagniać sytuacji, ponieważ to było działanie prewencyjne i większość osób, która trafia na ten oddział, naprawdę jest przyjmowana w taki sposób i tutaj rzeczywiście lekarze, pielęgniarki, szapoba, jest po prostu bardzo wysoki standard higieny, odkażania wszystkiego i tak dalej. Ja nawet za klamkę nie łapałem w żadnych drzwiach. Proszę mi wierzyć, ale dba się o te procedury, wszyscy mają świadomość konsekwencji. I w ciągu, że tak powiem, kilkunastu godzin przeprowadzone zostały badania, pobrany został materiał ode mnie i w gorzowskiej placówce tutaj stwierdzono, że nie ma koronawirusa. Jest inny wirus po prostu, infekcja wirusowa. I skierowano mnie do właśnie takiej domowego odpoczynku i kurowania się. Miałem wielkie szczęście, że to nie był koronawirus. I proszę mi wierzyć, naprawdę te wszystkie procedury, administracja tutaj jako jednostki administracyjne zarządzane przez pana wojewodę też działają w taki sposób, że zbierane są informacje od razu, wywiad pełny, w razie potrzeby reagowania, żeby oddzielać od społeczeństwa pozostałe osoby, które na przykład mogły mieć ze mną kontakt, ale nie na zasadzie takiej, że ktoś po kogoś przyjeżdża nagle z policją. To się odbywa w sposób bardzo naturalny, taki, że wszyscy są dookoła pomocni, zarówno sanitariusze, więc ja uspokajam. To w moim wypadku, jak i pozostałych osób, musiała być sytuacja wyjątkowa, gdzie po wywiadzie stwierdzono, że może być takie podejrzenie i zagrożenie. To nie jest tak, że jak zadzwonimy tam, nie bójmy się tam dzwonić, to zaraz ktoś po nas przyśle kogoś, kto nas, nie wiem, ubezwłasnowolni, czy zrobi nam domową kwarantannę. Przestrzegam, to są informacje, które tam przekazujemy, również objęte tajemnicą, jeżeli chodzi o ustawy dotyczące właśnie informacji takich o zdrowiu każdego pacjenta, więc one nigdzie nie wypływają. To ja informowałem najbliższych i kolegów i chciałbym podziękować również opozycji, ale również, no, przede wszystkim przyjaciołom, kolegom z otoczenia politycznego. Naprawdę odezwali się do mnie prawie wszyscy tutaj, również z województwa lubuskiego i to ludzie, z którymi często ostro dyskutuję również u państwa w radio. Także bardzo dziękuję, bo to te słowa wsparcia, które się pojawiły i propozycji pomocy w razie potrzeby, naprawdę dają otuchy. I to jest to, co mówili koledzy również w poprzedniej części audycji. Naprawdę wspierajmy się nawzajem, bo to jest taki moment, żeby zdać ten egzamin.
To jeszcze króciutko na koniec, Maciej Buszkiewicz. Proszę, jeszcze pan oddaje głos, bo już musimy kończyć.
To jeszcze króciutko, bardzo krótkie trzy rzeczy. Rzeczywiście ważna też jest taka informacja, żeby ta... masło maślane, przepraszam, ale informacja o tym, kto jest zagrożony, czy kto może jest potencjalny, kto jest przebadany, żeby to też nie wypływało, ponieważ mieliśmy właśnie przypadki, chociażby tutaj, jeżeli chodzi o kolegę Janeckiego, gdzieś te informacje były właśnie przekazywane przez kolegów polityków jeden drugiemu i o ile one nie wyciekły do szerszego kręgu, o tyle z uwagi na to, że też jestem w grupie większego ryzyka z uwagi na swoje schorzenia dróg oddechowych, też od razu wiedząc, że kolega jest badany, też analizowałem, przez kogo ewentualnie, przez jakie osoby coś, ten wirus, jeżeli kolega byłby zarażony, przez kogo mogłoby dojść. I wyszło mi, że teoretycznie jest to możliwe, w związku też czekałem na wynik tego badania trochę nerwowo. Natomiast kolejne dwie sprawy. Jeżeli chodzi o wsparcie, które mamy, Przypominam, też pojawiły się informacje o tym, że z Unii Europejskiej dostaniemy ponad 30 milionów złotych na właśnie na walkę z koronawirusami i skutkami ekonomicznymi, które mogą być. Czyli ta wspólnota jednak nie jest wyimaginowana, tylko rzeczywista. I ostatnia sprawa, to co apelował pan Marek Surma, szczególnie do młodych ludzi. Dbajcie o siebie, nie chodźcie po galeriach, bo nie wiemy tak naprawdę ten wirus, jakie może zrobić spustoszenie w organizmie i jakie to będzie miało wpływ. W tej chwili możemy przejść obronną ręką, natomiast za lat 10, 20, 30 możemy tego wirusa nosić sobie, przecież ten wirus z nami będzie. Już musimy się nauczyć z nim żyć przez najbliższe lata, tylko tyle, że nauczymy się go zwalczać i nauczymy się go leczyć, będą szczepionki na tego wirusa, czyli on nie zniknie, tak? On z nami będzie. W związku z tym za 30-40 lat mogą dla młodych ludzi, którzy teraz przejdą bezobjawowo, w jaki sposób może się odbić to na ich zdrowiu. I nie tylko młodych ludzi, każdego człowieka.
No zdaje się, że na młodych ludzi taki sposób znaleziono w Rybniku. Tamtejsze władze miasta wyszły z inicjatywą, by w galeriach pojawili się strażnicy miejscy i kontrolowali i legitymowali właśnie młodych ludzi tam przebywających. Panowie, to
panie
tyle.
Redaktorze, krótko, jeszcze niedawno mówiliśmy, że młodych ludzi ciężko jest odgonić od komputerów i telewizji, żeby poszli na boisko, w przeciwieństwie do tego, co było w latach 80., 90., wszyscy szli na boisko grać w piłkę. A w tej chwili, kiedy mogą siedzieć w domu, czytać książki, oglądać telewizję, czy pograć sobie na komputerze, jak ktoś chce, to nagle chcą wychodzić do galerii. Siedźcie w domu, odrabiajcie lekcje, tak jak powiedziałem, czytajcie książki, grajcie na komputerze. Przez 2-3 tygodnie nic wam się nie stanie.
Myślę, że to taka przekora młodych ludzi. Dziękuję, to tyle w tej części politycznego podsumowania tygodnia i ostatniej części. Tym razem naszymi telefonicznymi gośćmi byli Robert Anacki, który reprezentował Porozumienie.
Dziękuję panie redaktorze. Bądźcie w zdrowiu, drodzy państwo, i naprawdę dbajmy o siebie. Pozdrawiam serdecznie.
Oraz Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.